Sensacje XX wieku w Radiu Z.
W październiku 1931 roku Karin Göring wyjechała do Szwecji na pogrzeb matki. Organizm Karin, od lat walczący z gruźlicą, nie wytrzymał trudów podróży i wzruszeń spowodowanych śmiercią najbliższej osoby. Zmarła nagle 17 października. Trumnę złożono na rodzinnym cmentarzu Löwe na szwedzkiej wyspie Drottningholm. Tam często przyjeżdżał Göring. W lecie 1933 roku, gdy złożył na grobie żony wieniec ze swastykami, prasa zagrzmiała. Szwecja została obrażona użyciem grobu dla celów propagandowych. Pozwólmy zmarłym spoczywać w spokoju, pisał dziennik Svenska Dagbladet. Zapewne wtedy Göring postanowił przenieść grób żony do Niemiec. Pamiętał, że często marzyli o zameczku na odludziu. W połowie 1933 roku był wystarczająco potężny, aby marzenie to zrealizować. Kupił za symboliczną cenę 100 tysięcy akrów pięknego lasu, 120 kilometrów na północny wschód od Berlina. W lipcu 1933 roku nakazał rozpoczęcie budowy Pałacyku Myśliwskiego. Było to najpiękniejsze miejsce w Niemczech. Na stromym zboczu między dwoma wielkimi jeziorami zaczęto wznosić dom z kamieni i nieociosanych bali. Za drzwiami wejściowymi był niewielki hol, który prowadził do pokoju kominkowego o powierzchni 60 metrów kwadratowych. Na ścianie naprzeciw wejścia był komin z wielkich kamieni wbudowany w grube, nieociosane bale. Z boku była niewielka kuchnia i dwie toalety. Na górze gabinet z wielkim tarasem był miejscem poświęconym Karin. Przed jej portretem zawsze paliła się lampka. Göringowi nie dość było tej pamięci. Postanowił mieć grób żony w pobliżu. Równocześnie z budową myśliwskiego pałacyku w odległości 100 kilkudziesięciu metrów powstało podziemne mauzoleum. Kamienna ścieżka prowadziła do niewielkiego wzniesienia, gdzie w obramowaniu z kamieni osadzono drzwi z brązu ozdobione swastykami. Po ich otwarciu ukazywała się niewielka izba, oświetlona okienkiem wychodzącym na jezioro. 19 czerwca 1934 roku. Trumna Karin, wyniesiona z grobów Löwe, okryta sztandarami ze swastykami, została przewieziona do Niemiec i złożona w sarkofagu zaprojektowanym przez szwedzkiego architekta. Karin Hall nie stał się jedynie pustelnią i miejscem pamięci zmarłej żony. Hermann Göring umiał cieszyć się życiem za państwowe pieniądze. Myśliwski pałacyk miał przeistoczyć się w reprezentacyjny pałac jednego z najpotężniejszych ludzi III Rzeszy. Nie wiadomo, czy Adolf Hitler sam wpadł na ten pomysł, czy też podsunął mu go Hermann Göring. Karin Hall musi zostać przebudowany na chwałę III Rzeszy. Od tego momentu państwo miało sfinansować wielki program przebudowy myśliwskiego pałacyku, aby mogli przybywać tam najpotężniejsi tego świata. Był w tym pewien zamysł prowadzenia polityki w sposób niekonwencjonalny, pozbawiony dyplomatycznej sztywności. Wielcy III Rzeszy mieli olśnić swych zagranicznych gości przepychem, pokazać swoją potęgę. W tym samym czasie Adolf Hitler rozbudował swoją bawarską willę w Obersalzbergu w Alpach, aby przyjmować tam polityków i dokonywać najważniejszych rozstrzygnięć. Göring miał jeszcze inny plan. Chciał, aby goście przybywający do Karin Hallu zostali olśnieni skarbami sztuki. Był kolekcjonerem dzieł sztuki. Do wybuchu II wojny światowej zgromadził tam 200 obrazów, a ponadto rzeźby i gobeliny. W większości były to dary bogatych biznesmenów szukających protekcji wpływowego polityka lub zagranicznych przyjaciół. Na przykład włoski dyktator Benito Mussolini podarował Göringowi piękny posąg Wenus. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy wojska niemieckie zajęły Polskę, a następnie Norwegię, Danię, Belgię, Holandię i Francję i zaczęły plądrować muzea, pałace i kościoły. Pewnego dnia Göring nakazał, aby do Karin Hall sprowadzono z Holandii Aloysa Midla, handlarza dzieł sztuki. Gestapo wykonało to natychmiast, aresztując przy okazji jego żonę oraz dwoje dzieci.
Panie Midl, cieszę się, że mogę pana tutaj gościć. Chciałbym pokazać panu moją posiadłość. Proszę, niech pan idzie za mną.
Przerażony Holender, czując na karku oddechy dwóch rosłych SS-manów, posłusznie podążył za Göringiem. Dawny myśliwski pałacyk stanowił już tylko część wielkiego kompleksu. W głównym budynku mieściły się apartamenty Göringa i jego nowej żony Emmy. W lewym skrzydle była wielka biblioteka, równie ogromna sala gimnastyczna oraz basen kąpielowy, gdzie gospodarz usiłował pozbyć się nadwagi, całkowicie bezskutecznie. W prawym skrzydle znajdowały się apartamenty dla gości, kuchnia i pokoje dla służby. Reprezentacyjne pomieszczenia kapały od przepychu, jaki tworzyły marmurowe podłogi pokryte najkosztowniejszymi dywanami, ściany, na których wisiały najpiękniejsze francuskie gobeliny i obrazy największych mistrzów włoskich, holenderskich, francuskich. Oko cieszyły najpiękniejsze rzeźby i okazy sztuki rękodzielniczej. W gabinecie Göringa obok wielkiego dębowego biurka stały złote kandelabry, rzucające światło na srebrne ramki fotografii Karin i Hitlera. Jadalnia miała 250 metrów kwadratowych, a za stołem mogło usiąść 40 gości. Największą atrakcją było okno z widokiem na jezioro. Miało 10 metrów szerokości i 5 metrów wysokości. Po naciśnięciu guzika szyby chowały się w podłogę. Podobne okno, choć nieco mniejsze, 6 metrów na 3 metry, miał w salonie swojej alpejskiej willi Hitler.
Jak pan widzi, zgromadziłem tu najcenniejsze okazy europejskiej sztuki. Najcenniejsze. Oczywiście ratując je przed zniszczeniem przez wojenną pożogę. Chcę, aby powstało tutaj muzeum i do Karinhallu przyjeżdżały wycieczki. Po wojnie Berlin i Karinhall połączy specjalna linia kolejowa.
Gratuluję, herr Reichsmarschall. Nie mogę jednak zrozumieć celu, w jakim pan był łaskaw zaprosić mnie tutaj.
Midl, mówiąc zaprosić, zerknął bojaźliwie na dwóch SS-manów wciąż im towarzyszących.
Panie Midl, moja biedna żona Karin byłaby szczęśliwa, gdyby mogła oglądać te arcydzieła. W jej imieniu chcę ratować pozostałe. Wojna jest okrutna. Wiem, że pan jest cenionym w Holandii antykwariuszem i znawcą sztuki. Liczę, że będzie pan dla mnie pracował.
Och, to zaszczyt, ale jakże ja mogę równać moje możliwości z tak wielkimi zbiorami, jakie pan był łaskaw pokazać?
Pana żona jest Żydówką, nieprawdaż? Pana dzieci są Żydami. Zgodnie z naszym prawem zostały aresztowane. Wyjedzie pan stąd z podpisanym przeze mnie nakazem zwolnienia ich, jeżeli będzie pan dla mnie pracować w Holandii. Chcę wiedzieć, gdzie pańscy rodacy ukryli najcenniejsze obrazy i jak do nich dotrzeć. Gdzie znajdują się obrazy malarzy, których szczególnie cenię? Rubensa, Vermeera, Memlinga. Interesuje mnie przede wszystkim słynna kolekcja Gutstickera. Panie Midl, pan to zrobi. Prawda?
Alois Midl nie miał wyboru. Od tego czasu poszukiwał dzieł sztuki dla Göringa. Podobno za nie płacił, ale trudno w to uwierzyć. Większość zbiorów w Karinhallu pochodziła z wojennego rabunku. Gdy rozpoczynała się wojna, było tam 200 dzieł sztuki. Gdy kończyła się, było już 1375 obrazów, 250 rzeźb, 108 gobelinów, 60 perskich i francuskich dywanów oraz 175 arcydzieł sztuki rękodzielniczej. Była to bez wątpienia jedna z największych i najcenniejszych kolekcji sztuki na świecie.
Sensacje XX wieku w Radiu Z.